Habitowe zgromadzenia zakonne. Na tle przedstawionej tydzień temu sytuacji Kościoła w Polsce rozbiorowej, zakonotwórcze działania błogosławionego Honorata Koźmińskiego Kapucyna należy widzieć jako szczególny przejaw Bożej interwencji. Jego sylwetkę duchową przedstawiłem w lipcu 2008 roku, teraz więc ograniczę się do podania najważniejszych danych biograficznych. Otóż ojciec Koźmiński urodził się w 1829 roku w Białej Podlaskiej. Uczył się w gimnazjum w Płocku, a potem studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Za udział w spisku przeciwko zaborcy wiosną 1846 roku został osadzony prawie na rok w Cytadeli Warszawskiej. Tam przeżył nawrócenie, w wyniku którego wstąpił do kapucynów. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1850 roku w Lublinie, pracował w Warszawie, gdzie podjął działania w celu stworzenia żeńskiego zgromadzenia zakonnego sióstr Felicjanek. Gdy skasowano klasztor kapucynów w Warszawie w 1864 roku, ojciec Honorat został przeniesiony do Zakroczymia. Tam kontynuował posługę kierownictwa duchowego, zwłaszcza wobec kobiet. I w ten sposób, nie opuszczając klasztoru, tworzył nowe zgromadzenia zakonne. Policja carska, chcąc ograniczyć jego działalność, w 1892 roku przeniosła go do klasztoru w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie kontynuował swoją działalność. Tam zmarł w 1916 roku. Został pochowany w klasztorze kapucynów w Nowym Mieście. Do chwały ołtarzy wyniósł go Jan Paweł II 16 października 1988 roku w Rzymie. Ograniczone możliwości naszego cyklu nie pozwalają na wnikliwe przedstawienie historii, jak powstawały wszystkie te 26 zgromadzeń niehabitowych, jakie pozostawił błogosławiony ojciec Honorat. Czasem te historie są naprawdę dramatyczne. Wszystkie jednak ukazują szczególne działanie Bożej opatrzności. Zresztą na ten temat wiele już napisano, bo istotnie jest to fenomen na skalę ogólnokościelną. Dla jasności trzeba zaznaczyć, że ojciec Honorat, wiernie przestrzegając przepisów zakonnych, nigdy nie działał w tym względzie na własną rękę, ale zawsze za wiedzą i pozwoleniem władz zakonnych w Rzymie. Poza tym miał poparcie biskupa Antoniego Sotkiewicza, ordynariusza sandomierskiego, a wcześniej administratora diecezji warszawskiej. Zakładane przez ojca Honorata wspólnoty życia zakonnego, pozostające w ukryciu przez brak stroju zakonnego i specyficzną organizację, były obecne prawie we wszystkich diecezjach ówczesnej Polski. Odkąd zaczęły powstawać zgromadzenia niehabitowe, w zamyśle ojca Honorata było powierzanie im duszpasterstwa środowiskowego. Zgromadzenia te działające pod szyldem czy to kółek różańcowych, tercjarzy czy zakładów rzemieślniczych docierały do określonych środowisk, takich jak robotnicy, ludność wiejska, mieszkańcy miast, chorzy, kobiety z marginesu społecznego itd. W ten sposób te zgromadzenia miały za zadanie umacniać wiarę w narodzie, wychowywać do moralności i w duchu pozytywizmu uczyć pracy i odpowiedzialności za pracę. Żeńskie zgromadzenia honorackie w pierwotnym zamyśle założyciela miały wieloczłonową strukturę. Stanowiły je przede wszystkim tak zwane siostry zjednoczone, a więc członkinie żyjące przy rodzinach lub indywidualnie, które stanowiły główny trzon zgromadzeń. Ważnym elementem tej struktury były siostry życia wspólnego, tworzące nieliczne domy życia wspólnego, które służyły jako ośrodki formacji duchowej, zwłaszcza dla nowicjatu. Całkowitą nowość w strukturach życia zakonnego stanowiły natomiast tak zwane siostry stowarzyszone, które nie składały ślubów i były tylko luźno związane z danym zgromadzeniem. Właśnie z uwagi na ukryty charakter wspólnot honorackich i ich oryginalną strukturę organizacyjną pojawił się problem uznania ich przez władzę kościelną za wspólnoty zakonne. Nie było bowiem odpowiedniej formuły prawnej dla tego typu organizacji. Przez długi czas, z formalno-prawnego punktu widzenia, te wspólnoty honorackie uznawano za stowarzyszenia świeckie. Poza tym wielu biskupów, nie rozumiejąc tej nowości, zachowywało daleko posuniętą ostrożność, a nawet okazywało niechęć dla zgromadzeń niehabitowych. I trudno się temu dziwić. Tymczasem pod koniec życia założyciela wszystkie te wspólnoty tworzyły 312 domów zakonnych i obejmowały około 6,5 tysiąca członkiń, a z siostrami stowarzyszonymi było ich około 10 tysięcy. Oprócz sióstr, błogosławiony kapucyn założył dwa niehabitowe zgromadzenia męskie, z których do dziś przetrwali jedynie bracia, synowie Matki Bożej Bolesnej, zwani dolorystami. Aktualnie w kościele posługują następujące honorackie zgromadzenia ukryte. Wymienię je według daty powstania. Otóż pierwszą wspólnotą są siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, powstałe w 1878 roku w związku z objawieniami Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ich dom macierzysty mieści się w Mariówce koło Przysuchy w diecezji radomskiej, a ich celem jest apostolstwo wśród ludu wiejskiego. W 1882 roku powstały zarówno siostry franciszkanki od cierpiących dla posługi chorym, jak i siostry westiarki Jezusa, mające troszczyć się o szaty liturgiczne. Rok później dla pracy wśród młodzieży wiejskiej powstali bracia słudzy Maryi Niepokalanej. Kilka lat temu z braku powołań zgromadzenie to zanikło. W kolejnym roku ojciec honorat założył sługi Jezusa dla apostolatu wśród służących. Następny rok, 1885, zaowocował powstaniem córek Najczystszego Serca Maryi Niepokalanej dla opieki nad dziećmi i pracy w szkole. Ponieważ w tamtym czasie bardzo rozwinęło się rzemiosło, między innymi koronkarstwo i dziewiarstwo, dające zatrudnienie licznym kobietom, dlatego w 1887 roku ojciec honorat założył siostry imienia Jezus dla apostolstwa w tym środowisku. Rok później powstały małe siostry Niepokalanego Serca Maryi, zwane potocznie honoratkami. Ich apostolat obejmuje robotników. Swój dom macierzysty siostry honoratki mają u stóp Jasnej Góry. W tym samym roku powstały siostry wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza, czyli obliczanki. W 1889 roku zostały założone siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych. Dla apostolatu wśród ludności miast we współpracy z matką Ludwiką Gąsiorowską ojciec honorat niemal u swego boku założył córki Maryi Niepokalanej, które dom macierzysty mają w Nowym Mieście nad Pilicą w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru kapucynów, gdzie jest obecnie grób błogosławionego. Do pracy z młodzieżą miejską w 1893 roku zostało powołane męskie zgromadzenie synów Matki Bożej Bolesnej. Rok później powstały siostry pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego, zajmujące się apostolatem dobrej książki i prasy. Ostatnim ze zgromadzeń, które założył ojciec Honorat, oczywiście zawsze z pomocą wybranych przez siebie współzałożycielek, są siostry służebnice Matki Dobrego Pasterza. Powstały w 1895 roku dla opieki nad dziewczętami moralnie zaniedbanymi. Aktualnie wszystkie honorackie zgromadzenia ukryte liczą w sumie około 10 tysięcy członków. Ich domy są w wielu krajach świata, na wszystkich kontynentach, także na misjach. Nie zapominajmy, że poza zgromadzeniami ukrytymi swe zaistnienie błogosławionemu ojcu Honoratowi zawdzięczają siostry habitowe, wspomniane Felicjanki, które powstały jako pierwsze, a także klauzurowe kapucynki oraz serafitki, które początkowo były zgromadzeniem niehabitowym. Na koniec w telegraficznym skrócie wymieńmy najważniejsze wspólne cechy duchowości zgromadzeń niehabitowych. Jest to przede wszystkim franciszkanizm. Wszystkie bowiem mają za podstawę swoich konstytucji zakonnych regułę trzeciego zakonu świętego Franciszka. Drugą znamienną cechą jest ich ukrycie, które ma przede wszystkim podstawy teologiczne. Chodzi bowiem o naśladowanie nazaretańskiego ukrycia Jezusa i Maryi. Natomiast ukrycie z powodów polityczno-społecznych, choć jest zbieżne z naturą tych wspólnot, jest jednak sprawą drugorzędną. Kolejną ważną cechą jest zasygnalizowane powyżej apostolstwo środowiskowe oraz ściśle z tym związane podejmowanie pracy, rozumiane jako wyraz służby Bogu i narodowi polskiemu. Siostry i bracia, nie wyróżniając się niczym na zewnątrz, mogli więc docierać do tych kręgów społecznych, gdzie z oczywistych względów nie sięgało tradycyjne duszpasterstwo. Nie sposób ocenić, jak bardzo ta forma ukrytego apostolstwa honorackich zgromadzeń niehabitowych wpłynęła na odrodzenie Polski, zdolnej niebawem podźwignąć się po 124 latach zaborczej niewoli. Z pewnością tego dzieła dokonała Boża opatrzność, posługując się pokornym kapucynem i tysiącami jego duchowych córek oraz synów.